Cześć! Drodzy fani aktorki, która kilka dni temu w polskich Tatrach na szlaku, zagadnięta przez przypadkową turystkę, przepraszam, mogę zdjęcie? Zamiast przyjąć wyciągnięty aparat i zrobić pani ładne zdjęcie z górami, cała się spłoniła i podjarana wypaliła: ze mną? Naprawdę? Nie. To jeszcze nie był ten moment. Moja mama śmiała się ze mnie całe podejście na kościele, co za żenada. Wakacje. Polskie góry, polska wieś, polskie plenery. Dziś miałby odcinek o plenerach właśnie, tak sobie zaplanowałam. O plenerach, czyli o dniach zdjęciowych do filmu, serialu, które nie są realizowane w hali filmowej, tylko no najprościej mówiąc na dworze. Ale jak zaczęłam sobie zbierać te historie do kupy, przypominać je wszystkie, no to się okazało, że jest ich tyle, że odcinek będzie co prawda o plenerach, ale o plenerach w wodzie. Wakacyjne plenery, odcinek na wodzie, czyli o tym, jak kilku aktorów prawie nie umarło w mojej obecności. Na plenery na lądzie zresztą jeszcze przyjdzie czas. O plenerach w powietrzu też mam coś do powiedzenia. Generalnie plenery to temat rzeka. Plenery na polu, plenery na pledzie, plenery na pletkach. Stop. Plenery na wozie, plenery pod wozem, plenery na wodzie, plenery w wodzie. No to co? Płyniemy z tematem. Wow, ćwiczenie dykcyjne zdaje się, że już mam dzisiaj ze sobą. No więc mój pierwszy profesjonalny plan zdjęciowy to był plan serialu z psem w roli głównej. Rola, którą wtedy dostałam, oczywiście nie była główną, ale była taką rolą odcinka, a dostałam ją podstępem. Do mnie wtedy pierwszoroczniaka na studiach aktorskich zadzwoniła ówczesna agentka i powiedziała, że tutaj ma dla mnie kilka dni zdjęciowych, taką ciekawą rolę epizodyczną w serialu, no i czy ja umiem pływać. No to ja mówię, że oczywiście. Ale ona dopytuje, czy na windsurfingu. No więc ja oczywiście na desce windsurfingowej nigdy stopy nie postawiłam, ale że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc bez mrugnięcia okiem, nauczona już prawdopodobnie z pierwszych zajęć elementarnych zadań aktorskich na studiach, z uśmiechem oświadczam przez ten telefon, że jasne, że ja na windsurfingu to zęby zjadłam i że oczywiście zagram, tylko kiedy te zdjęcia. No, tu mi się musiał jednak głos trochę zatrząść, bo jakby się okazało, że następnego dnia, no to byłabym w dupie. Ale okazało się, że za 3 tygodnie. Więc ja na luzaku, tuż po odłożeniu słuchawki i zakończeniu rozmowy z agentką, zaczęłam wykręcać paniczne numery do rodziny i znajomych, krzycząc do słuchawki: gdzie ja się nauczę pływać na windsurfingu w 3 tygodnie, Jezus Maria? Dla chcącego nic trudnego. Boże, czuję, że dzisiaj jest jakiś wielki dzień powiedzonek polskich i że to się nie skończy, że ja już tak zostanę z tymi powiedzonkami. No więc dla chcącego nic trudnego. Następnego dnia budzik zadzwonił o 4 rano, ja w tramwaj, w tej łodzi, z tramwaju na dworzec Kaliski, w pociąg. Pociąg tam w okolice jakiegoś lasu zajechał, a stamtąd już miałam prostą drogę busikiem i jestem. 6 rano, ja takie blond chucherko, zalew sulejowski i jakieś typy ze szkółki windsurfingu, którzy się zgodzili na mnie tam na boczku przetrenować. Słuchajcie, początki były straszne. Zimno w piance, woda mokra. Chłopaki mieli ze mnie polew, że ja za 3 tygodnie chcę w telewizji pływać na tym windsurfingu i że to jest niemożliwe. Ja się dodatkowo boję potworów w wodzie. No, dość stresić te przygotowania taką historią jak któregoś dnia, bo ja naprawdę codziennie rano przez te 3 tygodnie wstawałam o tej 4 i jeździłam nad ten zalew szamotać się z tym żaglem. Więc któregoś dnia wiał taki solidny wiatr, ja już tam trochę coś tam miałam potrenowane, no więc mnie wywiało. Wywiało mnie hen daleko, jakoś tak trochę po środku tego jeziora, ale tak jakoś pod chaszczy, że tam to były jakieś trzciny, nie pamiętam. No i że wiało w jedną stronę, a ku mojemu zdziwieniu nie tak jak myślałam, że będzie wiało, że najpierw będzie wiało do tyłu, a potem do przodu, żebym ja sobie mogła w tej i we w te, no to ja utknęłam tam w tych chaszczach, tam na środku i ogarnęła mnie panika. Więc siadam na desce, wkoło pewnie pływają krokodyle, tak mi się przynajmniej wtedy wydaje. I ja zaczynam się drzeć przez tę wodę, bo myślę sobie, no woda jest nośna, no to mnie usłyszą. Że tam, halo, pomocy, ja nie wiem jak wrócić. Ci instruktorzy, nic. No więc ja znowu, pomocy, tu jest jakaś otchłań. No i oni gdzieś tam trochę tam na mnie spojrzeli, jeden tam pokazał mi palcem na ziemię, no... generalnie nie musiał mi pokazywać palcem na ziemię, bo ja wiem, że ja chcę na ziemię, że ja chcę na ląd, tylko że ja sama tam nie dotrę, no bo przecież nie rzucę się do tej nieskończonej wody, bo mnie tam coś pewnie pożre. Więc ja dalej się darłam, oni dalej coś pokazywali palcami tam w dół na ziemię i ostatecznie coś mi tam zaczęło świtać z tym ich pokazywaniem, bo postanowiłam dokonać niemożliwego i zamoczyć stopę w czeluści, która gotowa była mnie pochłonąć i pożreć. Po stopie zamoczyłam jeszcze łydkę, no i dalej właściwie nie musiałam mocno ryzykować, bo okazało się, że od pół godziny wzywam pomocy w wodzie po kolana. Więc wyobraźcie sobie moje poświęcenie, moje oddanie tej sprawie, chęć nauczenia się i nie dania plamy na planie versus mój strach, moje przerażenie tym wszystkim. Wreszcie nastał wielkopomny dzień, w którym mamy kręcić scenę na windsurfingu. W scenariuszu jest jak byk napisane, że bohaterka tam płynie z wiatrem we włosach, dobrze się bawiąc i w trakcie tego jej szaleństwa na desce ktoś przewraca jej windsurfing i wciąga ją pod wodę. Ja już w piance, cała dumna jak paw, jak to zaraz nie popłynę i jak to nie rozwalę systemu, wchodzę do wody, biorę ten żagiel, kamery w gotowości, ekipa w gotowości, wchodzę na deskę, nic. Flauta. Zero wiatru. Stoję i nie poruszam się o ani milimetr. No i co się dzieje? Jak rozwiązuje się sprawa mojego poświęcenia, mojego codziennego wstawania o 4 nad zalew? Mojego przełamywania strachu przed potworami głębinowymi? Otóż reżyser wzrusza ramionami i mówi: dobra, to po prostu nakręcimy to w bliskim planie, w sumie nawet nie musisz stać na tej desce, tylko chodź tu na plażę, a potem cię wciągniemy pod wodę w osobnym ujęciu, to też będzie spoko. No, i cytując klasyka, bo wiem, że pewnie znacie tę anegdotę o Himmelsbachu, który tam opowiadał, ale będę teraz to opowiadać i opowiem jeszcze raz, bo to uwielbiam. Uwaga. Dostałem swojego czasu rolę w zagranicznym filmie, bardzo dobrze płatną, ale pod warunkiem, że nauczę się trochę języka angielskiego. No i zrezygnowałem. Jeszcze by mi ten film odwołali, a zostałbym z tym angielskim jak chuj. No więc ja zostałam z tym windsurfingiem jak ten chuj, a to była anegdota o tym, jak na planie filmowym miało się coś wydarzyć, ale się nie wydarzyło. I takich historii na planach filmowych jest niewiele. Wiele jest za to historii o tym, jak to nie miało się nic zaskakującego wydarzyć w plenerze, a jednak się wydarzyło. No bo to jest tak, kiedy kręcimy w hali filmowej albo na lokacji, a lokacje to są konkretne miejsca, w których będziemy kręcić sceny. Na przykład takim pierwszym z brzegu dobrym przykładem lokacji jest czyjeś wynajęte mieszkanie, które produkcja filmowa odpłatnie wypożycza na zdjęcia i wtedy kręcimy wszystkie sceny bohatera w jego mieszkaniu, czyli w tym wynajętym domu. No i to się właśnie w branży filmowej nazywa lokacja. No więc jeśli kręcimy w hali czy na lokacji, no to jest prościej, bo nie ma warunków atmosferycznych, nie ma deszczu, nie ma wichury, nie ma wciąż zmieniającego się światła, bo na przykład dzień jest z chmurkami na niebie i czasem jest słońce i czasem deszcz, jak w tytule filmu z Bollywood. Albo nie ma uciekającego światła, bo zapada zmrok. No więc kręcąc w plenerze zazwyczaj korzysta się ze światła słonecznego, a kręcąc na hali filmowej robi się tam sztuczne słońce za oknem i można tak kręcić 24 godziny longiem i żadna noc nas nie zaskoczy. No, generalnie w plenerze jest trudniej. Plenerów jest mniej, plenery się mocno planuje, zdjęcia plenerowe są po prostu droższe, bo tam się wszystko musi zgadzać. No, ale bez plenerów ani rusz, bo akcja filmu rzadko toczy się tylko w pomieszczeniach. Więc plenery z wodą to dodatkowy galimatias, bo zazwyczaj potrzeba też ratownika, potrzeba zastępu suszarek, szlafroków, ręczników. No, wyobraźcie sobie scenę, w której, nie wiem, bohaterka wpada na ślubnym kobiercu do wody. Aktorka jest umalowana, usukniona, uwelowana, no i na ujęciu tam w hop do wody. No i jak na przykład ostrzyciel nie złapie ostrości, albo chmurka zasłoni słońce, albo słońce wyjdzie zza chmurki, chociaż właśnie nie taki był plan, albo dajmy na to nawet aktorka coś spierdoli, no trzeba scenę powtórzyć. No i weźcie sobie, powtarzajcie od początku taką scenę, czyli suszenie aktorki, suszenie tego kostiumu, tych wszystkich warstw tiulu, suszenie włosów, układanie od początku tych loków, cały makijaż i tak dalej. A czasami taką scenę powtarza się więcej niż raz i więcej niż dwa razy i do tego wszystkiego zachodzi nam słońce i tracimy światło. No, ogólna panika. I ja pamiętam, jak jeszcze na studiach zostałam poproszona przez mojego kolegę o zagranie w teledysku jakiejś tam młodej, wschodzącej gwiazdy sceny polskiej, takiego zespołu top of the top. Oczywiście nic mi nazwa zespołu nie mówiła wtedy, ale tam rżnęłam głupa, że no tak, jasne, Enej, pewnie znam. No i pojechałam taka tam nieopierzona, podjarana pracą na planie tam na całe 3 dni do Koluszek. No i wśród ogólnie świetnej atmosfery i bardzo zabawowych ludzi, no i po prostu dobrej ekipy, mieliśmy do nakręcenia scenę w wodzie, w której moja postać, tytułowa Lili, tak, i to jest ten moment, w którym możecie sobie już wygooglować ten teledysk, on ma tam z 25 milionów wyświetleń, idzie na dno. I nie w takim metaforycznym tego słowa znaczeniu, tylko w zupełnie dosłownym, że tam fajna, oniryczna, wysukienkowiona Lili swobodnie opada w czeluść czarnej wody. Specjalnie do tej sceny ekipa wybudowała ogromne akwarium w garażu. W akwarium zmieściło się dużo zimnej wody, a że był styczeń, a chłopaki z ekipy były empatyczne, no to zmieścili też tam trochę wrzątku na bieżąco dolewanego czajnikami. Ja tam dałam radę wleźć w tej sukience, taka to była w sumie wanna całkiem miło, ale zaczęły się schody. Okazało się, że ludzkie ciało tak zupełnie swobodnie to nie opada na dno basenu, zwłaszcza w tych sukienkach i tiulach, a raczej swobodnie się unosi na wodzie. No więc rozkminiliśmy, że ja będę czekać, unosząc się tam na wodzie, na kamera akcja, a jak już padnie, to będę niezauważalnie schodzić w dół pod wodę, odpychając się jedną ręką o kij od miotły, który kierownik planu wetknął w tylną ścianę akwarium i tam przytrzymywał, i ja po tym kiju, napinając bica, zsuwałam się w dół. A w tym czasie kamera była po drugiej stronie mojego ciała, od tej drugiej ręki, i ja tą drugą ręką, po jakimś 15 dublu, dałam wyraz temu, co o tym wszystkim myślę. W szczególności, co myślę o Koluszkach w styczniu, albo wciąż otwartym na oścież garażu, bo tam ekipa pracując ciągle coś wnosiła i wynosiła, albo o coraz rzadziej dolewanym wrzątku z czajnika, no i o jeżdżeniu na miotle w górę i w dół 3 godzinę. Dałam temu wyraz po, zdaje się, minucie i 20 sekundach teledysku środkowym palcem swobodnie opadającym na dno akwarium. I to jest wspaniała pamiątka. Naturalnie cała garza, która wtedy wydawała mi się całkiem pokaźną sumą pieniędzy, poszła na antybiotyki, bo dostałam zapalenia płuc. Ale to jest piękne wspomnienie. I ja się tam dużo nauczyłam na tym planie i nie żałuję. A wiecie, jak się kręci sceny topienia pod lodem? Moja przyjaciółka Kaśka brała udział w takich właśnie zdjęciach. Generalnie super. Myślisz sobie, że z tego będą super foty do CV, no i w ogóle fajnie tak popływać pod wodą, pograć coś dramatycznie, a nie tylko takie tam pitu-pitu o miłości. Kaśka kręciła film, w którym pod główną bohaterką załamuje się w środku zimy na środku jeziora lód i dziewczyna wpada do wody pod grubą taflę lodu. Chłopak widzi ją tam pod sobą, ale nie jest w stanie jej wyciągnąć. Bardzo dramatyczna scena, jest co grać. Ale grać to sobie można zazwyczaj wtedy, kiedy ma się komfort grania. A komfort grania zapewnia się między innymi poprzez brak zagrożenia życia. No i na tych plenerach wodnych w wodzie to właśnie różnie bywa z tym zagrożeniem. Scenę pod lodem produkcja zaplanowała, zresztą bardzo rozsądnie, do nakręcenia w basenie. Kaśka została ubrana w wełniany, gruby, taki ciężki płaszcz i na tym specjalnie wynajętym sportowym basenie została położona taka przezroczysta pleksa. Wiecie, co to jest pleksa? To jest, to się profesjonalnie nazywa plexi, tak mi się wydaje. I to jest takie przezroczyste, sztuczne, jakby plastikowe szkło akrylowe. No więc rozłożyli te pleksę na całej szerokości jednego toru do pływania w tym basenie sportowym i Kaśka miała wchodzić do wody po drabince, wpływać pod tą pleksę i na znak sygnał zacząć się szamotać tam pod lodem, pod tą pleksą, jednocześnie tam z przerażeniem wybałuszając gały ze strachu pod wodą, walić w tę taflę tego niby lodu z całej siły, chcąc ją jakby rozbić, się wydostać. Tylko tak oczywiście na niby walić, nie naprawdę, bo naprawdę walić nie było można, no bo pleksa się tam za mocno ruszała, a do tego trzeba było zsynchronizować się z aktorem, który na tej pleksi klęczał i walił w te niby tafle lodu od góry, chcąc uwolnić swoją ukochaną. Oczywiście Pleksa była pokryta sztucznym śniegiem, więc nie można jej było podnosić, żeby na przykład Kaśkę stamtąd wydostać, dlatego musiała sama wypływać. No i jeszcze Kaśka mi mówiła, że ciężko było ten w ogóle znak, sygnał zobaczyć, bo w scenariuszu było, że aktor, który wali tą pięścią w lód, używa tyle siły, że kompletnie rozwala sobie rękę do krwi, więc w tym sztucznym śniegu na tej Pleksi jeszcze walało się mnóstwo sztucznej krwi. No, generalnie to nie były cieplarniane warunki do grania. Na takie sceny na planach się mówi, że to nie jest scena do zagrania, tylko do przeżycia. Nie chodzi tu o emocjonalne przeżycie, tylko o przeżycie, żeby zdążyć wpłynąć, zsynchronizować się z aktorem, poczekać na kamerę akcja, zagrać walkę o życie, otworzyć dramatycznie oczy, złapać to światło w oku, żeby się tam ładnie operatorowi nagrało. No i clue programu, żeby zdążyć wypłynąć, zanim się z emocji, że tak dobrze to gramy, nie utopisz. Następnym razem, jak będziecie oglądać film, w którym ktoś się topi pod lodem, o, na przykład Tom Cruise w większości kaskaderskich scen, filma, które gra, bo myślę, że można uznać taką scenę za kaskaderską, bo na przykład aktor mógłby być niepływający i wtedy za niego zagrałby tą scenę dubler kaskader. No więc ten Tom Cruise większość swoich kaskaderskich scen w kinie akcji faktycznie gra sam we własnej osobie. I wiedzcie, oglądając taką scenę, że tak, to był tylko basen i to była tylko Pleksa i to był tylko sztuczny śnieg i sztuczna krew i to był tylko film. Ale to wciąż była woda, bo fizyki aż tak bardzo nie oszukasz. I o ile, nie wiem, scenę śmierci ukochanego zagrasz emocjami i scenę orgazmu zagrasz głosem, to scenę pod wodą musisz po prostu zagrać pod wodą. I tu nie ma żartów. A i jeszcze mi się przypomniało, że Kaśka brała też udział w takim dniu zdjęciowym, w którym akcja toczyła się nad rzeką. I w pewnym momencie reżyser wymyślił, że akurat zachodzi słońce, i że to by świetnie wyglądało, jakby Kaśka niczym Ofelia wlazła do tej rzeki, takiej, wiecie, normalnej rzeki w polu, żadnej tam spreparowanej, niezabezpieczonej, dzikiej, brudnej. Położyła się w sukni na wodzie, zanurzyła się na ujęcie, no i pod wodą otworzyła oczy. I teraz tak, no kurwa, co to jest za problem? Kto tam nie umie wejść do wody, zanurzyć się na kilka centymetrów? Ja na przykład umiem na kiju odmiotły, jak mi pan kierownik planu podtrzymuje. W ubraniu się zanurzyć, otworzyć oczy, spojrzeć w kamerę i być bohaterem dnia, bo nakręciliśmy dodatkową, bonusową superscenę. No przecież się da, to nie jest skok z 8. piętra bez zabezpieczenia. Ale to, że się da, nie znaczy, że to ma sens. Bo o ile w obiektywie faktycznie będzie widać dobre ujęcie, o tyle zanim wejdziecie na planie spontanicznie do Wisły, zapytajcie, jaki ten plan poczynił zabezpieczenia względem waszego zdrowia. Czy zapytali, czy umiesz pływać? Czy mają dla ciebie ręczniki, szlafrok, czymś, czym cię ogrzeją, jak już będzie po ujęciu? Czy wiedzą, ile im to zajmie i jaka jest temperatura wody? I czy czas spędzony w tej wodzie poskutkuje zapaleniem płuc? Czy ta woda jest czysta? Czy na przykład otwierając w niej oczy dostaniesz zapalenia spojówek? O zapaleniu skóry i piczy poprzez kontakt z zimną wodą i zimnym powietrzem już nie wspomnę. Takie sceny są super i spontan na planie czasami też jest super. Po prostu zapalenie płuc, spojówek, skóry i piczy nie jest super. I Kaśka to wiedziała, do rzeki nie weszła i świat nie padł trupem, słuchajcie. Czego nie masz w umowie, w scenariuszu, no to się nie musisz zgadzać na planie i niech cię Matka Boska broni, a presja grupy nie zwiedzie, amen. Ja z kolei całkiem niedawno miałam przyjemność z planem zdjęciowym, który zmroził we mnie krew w żyłach, a ja nawet nie miałam kontaktu z zimną wodą, bo po tym zapaleniu płuc, odpływania w akwarium, no to już byłam o to doświadczenie mądrzejsza i asertywniejsza. To były ujęcia na jachcie. Ładne, wakacyjne. Kamera z drona. Czyli kamera lata sobie tak jak komar naokoło nas. No a my razem z kierowcą jachtu, kierowcą, nie, chyba tak się nie mówi, sternikiem. No więc w każdym razie z panem, który na ów jachcie się zna, pływamy po Mazurskim Jeziorze i tam śmichy, chichy, szaleństwo, stroje kąpielowe, radość. No i jakaż była moja radość, jak ja się dowiedziałam, że czeka mnie taka scena. W końcu sobie popływam pierwszy raz w życiu na luksusowym jachcie z jakąś zawrotną prędkością. No bo ja tak z wodą na co dzień nie bardzo, więc w końcu ten pierwszy raz wsiądę na jacht i naprawdę popłynę. I jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że żeby filmowo na tym jachcie popłynąć, no to wraz z koleżanką aktorką nie możemy się niczego trzymać, bo mamy mieć ręce radośnie wyrzucone w górę, no bo jest lato i jest fajnie. I fajnie, ale nie wiem, czy próbowaliście kiedyś pływać z całej pety jachtem, który płynie w ostrym przechyle, bo tak się dobrze kameruje, nie trzymając się absolutnie niczego, tylko skacząc po pokładzie, uśmiechając się do kamery drona, bo ja próbowałam. Po kilku takich próbach w przerwie pomiędzy ujęciami wydzwaniałam swojego agenta, żeby się dopytać o ubezpieczenie planu. Bo pierwszy raz w życiu byłam pewna, że moje szanse na to, że nie ześlizgnę się z tego jachtu prosto pod kil, albo że nie złamię sobie nogi, że nie urwie mi głowy, albo że nie zostanę rozjechana przez łódź, z której ledwo wypadłam, są naprawdę niewielkie. Do tego świadomość, że pan Sternik pierwszy raz grał amatorsko w filmie i kompletnie był podjarany tym faktem i przeginał z przechyłami, żeby dobrze wypaść przed kumplami, raczej też nie stwarzał mi poczucia komfortu. Plan był ubezpieczony jako tako. Aktorzy jeszcze słabiej. Ja kilka dni później miałam spektakl do zagrania, więc po prostu trzymałam się jedną ręką kurczowo czegoś, jakiejś tam rury, i nie miałam czasu zastanawiać się, do czego ta rura służy, bo byłam zajęta uśmiechaniem się i krzyczeniem "Yeah, lato!" Chociaż to mogło bardziej brzmieć jak "Boże, zabierzcie mnie stąd!" Nie wiem, bo jeszcze nie widziałam tego dzieła filmowego. Ale w każdym razie z tą niewiedzą, czego się też trzymam, pożyłam bardzo krótko. Bo przy którymś ujęciu dowiedziałam się po prostu, co to znaczy dostać bomem w łeb. Tak. Bo to był ten poziomy statyw, na którym jest rozpięty żagiel. I ten żagiel w trakcie wykonywania zwrotu jebnął mnie w głowę. A nie wpadłam do wody tylko dlatego, że koleżanka aktorka złapała mnie w porę. Co dalej? 5 minut później reżyser wymyślił, że ładnie będzie wyglądało, jak będziemy miały takie stópki zanurzone w wodzie. No więc praktycznie zwisałyśmy z tego jachtu, kiedy on pruł przez jezioro. Wtedy tej koleżance też udało się złapać jakąś linkę, tak zahaczyć rękę, no żeby się po prostu jej trzymać, żeby nie wpaść do wody przy tej prędkości. No i tak trzymając się za tą linkę, to koleżanka też się nieźle zdziwiła, bo przy, nie wiem, naciąganiu żagla ta linka bardzo szybko się zwinęła, a po jej skórze na palcach zostało tylko wspomnienie. No i taki to był właśnie plan. A wesoły pan Sternik nie zauważał, jak po kolei jego jacht rozczłonkowywał nas od stóp do głów, bo był zbyt zajęty wyprężaniem mięśni do kamery. I szkoda, że na mnie wspomniał, że jakiś bomb się będzie ruszał, albo że jakaś linka szybko się będzie przesuwała, bo myśmy obie były na jachcie po raz pierwszy w życiu i myślę, że po raz ostatni. Ale to nie koniec rozrywek, bo ostatnim ujęciem tego dnia było spontanicznie wymyślone ujęcie skoku do wody tej drugiej aktorki, na szczęście. Dziewczyna była spoko, no to się zgodziła. Zachodziło słońce i miała tam z rozbiegu wskoczyć do wody na bombę. Zostało to ustalone, że to będzie jednorazowe ujęcie, no bo czas, bo światło, bo mokre ciuchy i tak dalej. I w porządku, robimy. Wskoczyła. Niestety nikt nie przewidział, że jak wyskoczy w górę, zgodnie z instrukcją, i zacznie opadać w dół do wody, no to krótka spódniczka podwieje się do góry, ukazując jej prywatne majtki. No i wyszłoby, że wcześniej miała kostium i mamy już nakręconą scenę jej zakładania sukienki na ten kostium kąpielowy, no a tu nagle zwykłe gacie, no nie przejdzie, trzeba to wszystko powtórzyć. No i tak, aktorka sama się wyłowiła z jeziora, trochę tam dygocąc przeszła na busaka kilometr od brzegu wody do busa z make-upem. Tam ją wysuszyli, umalowali jeszcze raz, zrobili jej jeszcze raz włosy, wyprasowali, wysuszyli jej sukienkę. No wiecie, tam przykład z panną młodą z początku odcinka. I wysłali jeszcze raz na piechotę z powrotem do wody. Scenę powtórzono. Pod kiecką zalśnił zgodnie z planem kostium kąpielowy, a reżyser w euforii ujęcia, w trakcie kręcenia tej sceny, jak ona już wskakiwała, wymyślił, żeby jednak nagrać również jej wynurzenie, jej reakcję. Więc jak dziewczyna trochę tam oszołomiona wynurzyła się z tej wody, no to już prywatnie po ujęciu spojrzała się w kamerę na ekipę, no bo zgodnie z ustaleniami było po ujęciu. Ale nie było po ujęciu, bo reżyser zdecydował inaczej. Więc zaczął wrzeszczeć: graj! Graj szczęście! Więc ona tam ze stanu kompletnego osłupienia, co się w ogóle dzieje, zaczęła wchodzić w to szczęście. No ale jak się domyślacie, ta scena nie miała sensu. I trzeba było powtórzyć. Wszyscy skupieni przed monitorem sprawdzali tam jeszcze, czy szczęście będzie się dało jakoś zmontować bez tego momentu konsternacji. A w tym czasie aktorka po raz kolejny sama się wyłowiła z wody i tak sobie ociekając wodą sama sobie stała. Ja stałam niedaleko, widziałam to wszystko, no to do niej podeszłam, oddałam jej swoją bluzę. Ale w sumie na niewiele się to zdało, bo wytarłam jej tą bluzą kawałek ciała, żeby się tam nie telepała, ale ciuchy, głowa, no wszystko mokre. Zapadła decyzja, będą kręcić po raz trzeci. Więc znowu, przez las, do make-up busa i tam suszenie, makijażowanie, suszenie ciuchów, fryzura od nowa, no wszystko raz jeszcze. Tuż przed trzecim skokiem, i pamiętajcie o tym, że jest nerwowo, bo jeszcze ten zachód słońca ucieka, światło nam gaśnie, aktorka, bo to była bardzo wychowana dziewczyna, poprosiła, czy mógłby ktoś jej przynieść ręcznik, jakiś tam szlafrok, klapki, no bo jak za trzecim razem wyjdzie z wody w marcu, no to jej jednak będzie trochę zimno. No to ktoś tam po to wszystko skoczył, ustawiono na nowo kadr, poczyniono tam próby ruchowe, skok trzeci. Kamera, akcja, aktorka skoczyła. Niestety, już ze zdenerwowania, zmęczenia, z zimna wzięła oddech po części w jeziorze. Więc kiedy się wynurzyła, to zaczęła się tą brudną wodą z jeziora po prostu dławić. Na to ekipa, która nie zauważyła tego, co się z nią dzieje, dalej mocno tam kibicowała: graj! Graj, szczęście! I tam po chwili ktoś się ogarnął, ktoś inny podał jej rękę. Ujęcie nienakręcone zamiast szczęścia, jakieś wypluwanie wody. Wyłowiona aktorkę, ujęcia nie ma. Ale za to zjawił się idealnie w moment ten koleś, co poszedł po szlafrok i tam ręczniki i klapki. I zjawił się z ręcznikiem papierowym. Bo ręcznik do rąk z kampera był już cały mokry od poprzedniego suszenia. Co prawda z całą rolką papierowego ręcznika, tylko ja nie wiem, czy to jest usprawiedliwienie. I powiedział, że nic innego nie znalazł, bo plan nie był gotowy na ujęcia w wodzie. I teraz zdziwicie się, ale aktorka wskoczyła po raz czwarty. No bo to była sumienna i porządna dziewczyna i nie chciała robić problemów. Trochę reżyser był niezadowolony, bo przy tym szczęściu, które grała, to strasznie jej tam zęby z zimna zgrzytały. Ale słońce już zaszło, reżyser ogłosił koniec zdjęć. A że było grubo po czasie, no to wszyscy szybciutko udali się przez las w stronę kamperów filmowych. Aktorki nikt z wody nie wyłowił, sama się wyłowiła. Owinęła się tymi ręcznikami papierowymi, starczyło jej do połowy. Ja jej tam próbowałam oddać swój szalik, ale to na niewiele się zdało. Aktorka wróciła do make-up busa i wiecie co? Wszyscy się bardzo śpieszyli, bo już było bardzo późno. Panie od kostiumów z jakimkolwiek tam ubraniami, kocami też się bardzo śpieszyły. I panie od make-upu ze swoimi suszarkami i dmuchawami też już były w drodze do domu. Więc ostatecznie zostałyśmy we dwie same w tym wielkim, zimnym i pustym kamperze w marcu. I w taksówce wracałyśmy owinięte obie w moją kurtkę. I od tego czasu się z tą aktorką bardzo kumplujemy. No bo wiecie, traumatyczne przeżycia zbliżają ludzi po prostu. I jeszcze jedno. Ja rozpoczynając studia, miałam w garści dyplom ze szkoły muzycznej, myśląc, że jestem do przodu o dodatkowe uzdolnienia artystyczne. I nie pomyślałam o tym, żeby w liceum zaopatrzyć się też w kartę pływacką i patent żeglarski. A wy, jeśli pomyślicie o tym zawczasu, no to będziecie do przodu już na starcie, bo okazuje się, że to się przydaje. I wiecie, co się jeszcze przydaje na planie filmowym? Taka zwykła ludzka empatia. I do tego nawet nie trzeba kończyć specjalnych kursów. Wystarczy ciepło pomyśleć o kimś, kto przed nami telepie się z zimna. No i jakoś go wesprzeć, nie tylko pomyśleć. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce Juliana Burnsa. Jedyna historia. Bo choć w życiu mamy niezliczoną ilość wydarzeń do opowiedzenia, to naszym życiem kieruje jedna prawdziwa historia. Historia miłości. Tą opowieść snuje po latach główny bohater, wspominając swoje młodzieńcze zakochanie i jego skutki. Każdy z nas ma taką historię do opowiedzenia. A może ktoś jest właśnie w jej epicentrum? Warto z niej wyciągnąć wnioski i warto ją opowiadać. Choćby po to, żeby pamiętać. Albo po to, żeby po latach przekonać się, jak pamięć nas zwodzi i oszukuje. No i cześć! Mówiła do Was anonimowa aktorka.